Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, radny Sejmiku Województwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Panie ministrze, minął rok od utworzenia ministerstwa. Wkrótce minie rok od momentu, kiedy pełni pan funkcję ministra, zatem chciałam o takie podsumowania zapytać. Co przez ten rok udało się zrobić? Największy sukces ministerstwa i pana osobiście największy sukces, największe zrealizowane zadanie? To co
ojej,
konkretnie?
To bardzo generalne pytanie. To znaczy, my na pewno będziemy podsumować naszą pracę pod koniec kadencji, natomiast już teraz przede wszystkim pokazujemy istotne zmiany w prawie, które udało się wprowadzić, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Myślę, że skala tych zmian jest bezprecedensowa. Po okresie transformacji mówimy o całym pakiecie ustaw zwanych konstytucją dla biznesu. To jest pakiet 5 ustaw, w tym prawo przedsiębiorców. To jest pakiet MŚP dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest pakiet 100 zmian dla firm. To są też zmiany w różnego rodzaju ulgach i systemie podatkowym. To jest mały ZUS dla małych firm. Pas startowy dla nowych firm. Więc cała masa różnych zmian, które można było podsumować jednym zdaniem, że w sposób fundamentalny zmieniają relacje przedsiębiorca, biznes, administracja państwowa, na korzyść oczywiście przedsiębiorcy.
Panie ministrze, a czy ma być centrum lobbingowe polskich przedsiębiorców, które ma powstać w Brukseli?
Ma być miejscem na mapie w Brukseli, które identyfikują polscy przedsiębiorcy jako swoje miejsce i chcielibyśmy zapewnić wsparcie infrastrukturalno-eksperckie dla ich działalności lobbingowej w Brukseli.
Ale chodzi o to, żeby, no, jak sama nazwa mówi, lobbingowe, wywierać wpływ, no właśnie, na kogo? Na struktury unijne, które miałyby bardziej tworzyć prawo na przykład na rzecz polskich przedsiębiorców?
Ponad 70% prawa, które dotyka polskiej gospodarki, jest pochodzenia europejskiego i teraz nie jest niczym nadzwyczajnym, że wszystkie państwa, ale także przedsiębiorcy lobbują za rozwiązaniami, które byłyby satysfakcjonujące i chcielibyśmy wesprzeć polskich przedsiębiorców, bo my jako rząd jesteśmy obecni w ramach tego przedstawicielstwa w Brukseli i to się nie zmieni.
Czyli rozumiem, że takiego polskiego lobbingu brakuje, tak?
Brakuje, dlatego że w Polsce nie ma powszechnego samorządu gospodarczego. Mają Niemcy, Włosi, Hiszpanie czy Francuzi. Natomiast my nie mamy. Mamy izby gospodarcze, które są różne, różnej wielkości. Bardzo fajnie działają, są bardzo aktywne, ale nie można, żadna z nich nie może być z głosem polskiego biznesu takim reprezentatywnym. W związku z tym warto w inny sposób, jeżeli nie ma przyzwolenia czy woli przedsiębiorców na powszechny samorząd gospodarczy, w inny sposób ich wzmocnić. I temu służy ta inicjatywa, która będzie przełomem, dlatego że Polska jako piąta gospodarka Unii Europejskiej dzisiaj w rankingach aktywności lobbingowej w Brukseli między 13 a 20 miejscem, to dość słabo.
To kiedy takie centrum mogłoby powstać?
Myślę, że kwiecień, maj.
Czyli wkrótce. Panie ministrze, to teraz zmieniamy trochę perspektywę i chciałabym zapytać pana jako wiceszefa porozumienia. Mhm. Jesteście po Krajowej Konwencji, a jak wasze przygotowania do wyborów europejskich i parlamentarnych wyglądają? Idziecie koalicyjnie jako Zjednoczona Prawica. Pytanie, czy przygotowanie też jest koalicyjne, czy raczej przygotowujecie się osobno?
I tak i nie. To znaczy to, co jak będziemy występować wspólnym szyldem, no to trudno, żeby brakowało spójności, przepraszam, przekazu i też takiej spójności, bym powiedział, wizerunkowej. Natomiast i pracujemy wspólnie na tym, żeby te listy były kompletne, tak, żeby to była kompletna oferta, żeby ci kandydaci byli na tyle zróżnicowani i profesjonalni, żeby docierali do wyborców. I oczywiście takich kandydatów zaprezentujemy. Natomiast będziemy też indywidualnie pracować nad naszymi kandydatami, prawda, tymi, którzy z ramienia porozumienia znajdą się na listach.
No właśnie, a jak ta układanka na listach będzie wyglądała, panie ministrze? Wy już wiecie, te koalicyjne ustalenia już są? Ile miejsc? Jaki rozkład?
Nie, w tej kwestii nie ma decyzji. Na pewno jest tak, że w przypadku wyborów europejskich, ale także parlamentarnych, na pewno w każdym okręgu będzie reprezentant porozumienia, w każdym okręgu wyborczym.
A pan? W których wyborach wystartuje?
Ja jeszcze nie podjąłem decyzji w tej sprawie.
Ale rozumiem, że start będzie, tylko pytanie, w których wyborach, tak?
Nie. Żadnej decyzji nie podjąłem. Na tym etapie nie planuję startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w wyborach do Parlamentu jest jeszcze kwestia otwarta.
Panie ministrze, to przechodzimy teraz na poziom regionalny. Słyszał pan zapowiedzi Opolskiego Ratusza o ograniczeniu liczby dzielnic?
Nie słyszałem.
No, dlatego pytam, panie ministrze, bo pan jako inicjator podziału Opola na dzielnice i funkcjonowania Rady Dzielnic, to myślę, że zasadne pytanie do pana. Mamy 29 dzielnic, a głosy z opolskiego ratusza są takie, że należałoby ograniczyć liczbę dzielnic mniej więcej do 15. Takie są zapowiedzi. Pytanie, czy to dobry kierunek?
Ja nie znam szczegółów tego projektu i nie wiem, co prezydent Wiśniewski chce osiągnąć w ten sposób. Na pewno można powiedzieć, że dzielnice muszą odpowiadać jakimś kręgom tożsamości lokalnej mieszkańców, którzy ze sobą się identyfikują i mają do siebie blisko, w związku z tym mają wspólne interesy i wspólne problemy, które chcą rozwiązywać razem. I oczywiście można tworzyć większe dzielnice, tylko że wtedy utracimy ten efekt, o którym powiedziałem przed chwilą. Oczywiście, kiedy mówimy o jakimś funkcjonalnym zarządzaniu miastem, no to Opole nie jest dużym miastem i nie potrzebuje w ogóle podziału na dzielnic, żeby funkcjonalnie zarządzać miastem. I nie taki był cel tworzenia dzielnic.
Ale rozumiem, że te 29 dzielnic to co, w skali Opola trochę za dużo?
Nie, właśnie no, ciężko mi powiedzieć, bo to jest pomysł ratusza. Ja mogę powiedzieć, że...
No mniej więcej, panie ministrze, chodzi o to,
że... tworzyliśmy dzielnic, żeby funkcjonalnie zarządzać miastem, bo gdyby tak było, to być może tych dzielnic byłoby mniej, prawda? Mm-hmm. Tworzyliśmy je, oddając naturalny podział miasta na dzielnice, ponieważ no, można oczywiście próbować łączyć różnego rodzaju dzielnice, ale mieszkańcy Wójtowej Wsi będą mieszkańcami Wójtowej Wsi, a nie Szczepanowic.
Chodziło też o aktywizację mieszkańców, tak? I teraz... Ratusz między innymi mówi o tym, że no, w tych radach dzielnic są pojedyncze osoby, które działają, więc jeżeli połączone zostałyby te dzielnice w jakąś większą całość, no to tym sposobem te części miasta działałyby sprawniej, no bo byliby naprawdę ci społecznicy, którzy chcą działać na ich rzecz.
Myślę, że powinniśmy uświadomić sobie dwie rzeczy. Pierwsze, tego typu decyzje powinny zapadać przy udziale samych mieszkańców. To znaczy, że jeżeli...
Mają być konsultacje.
Ja dziękuję za konsultacje. Są rady dzielnic. Jeżeli rady dzielnic podejmą taką uchwałę o połączeniu, jeżeli mieszkańcy będą uczestniczyć w tym procesie, to bardzo dobrze. A nie konsultacje, że przyjdzie 5 osób i wrzuci kartkę i ratusz to policzy, dorzucając swoje 5 kartek.
Jaka będzie forma tych konsultacji, to jest, myślę, że kwestia otwarta jeszcze.
Tak, ale niewtórna, prawda? Więc na pewno bym zachęcał tego, żeby to były decyzje jednak uchwały samych rad dzielnic. Nie decyzyjne, ale przynajmniej jeśli chodzi o opinię. No i druga kwestia, no pamiętajmy, że na tym polega demokracja, to znaczy tam, gdzie są aktywni mieszkańcy, tam zyskują wszędzie, co do zasady. A tam, gdzie nie, no to wiadomo, że są trochę na własne życzenie odstawieni na bok. I myślę, że powinniśmy działać w sposób dojrzały i tak samo traktować mieszkańców i po prostu to do mieszkańców zależy, czy chcą korzystać z takiego narzędzia jak Rada Dzielnicy, czy nie chcą z tego korzystać. Także ja bym na siłę tutaj nie próbował tego modelować, ale nawet jeżeli ma dojść do jakichkolwiek zmian, to niech mieszkańcy też mają w tym swój udział, że chcą po prostu się połączyć. I przypominam, że do tej pory takie mechanizmy funkcjonowały, dlatego że Rady Dzielnic mają już teraz możliwość na przykład łączenia się we wspólne dzielnice, tak jak funkcjonowały przez lata Szczepanowice, Wójtowa Wieś. Ale nie muszą tego robić. I właśnie to było myślę, że mądre w tym pomyśle, żeby to mieszkańcy sami definiowali tę kwestię.
To teraz zapytam jako radnego sejmiku województwa. Trochę tych funkcji jest, więc tak musiałam dozować
nie,
pytanie.
Tylko dwie. Zawodowa i samorządowa.
Panie ministrze, społeczna. To jako radnego sejmiku zapytam. Dzisiaj sesja sejmiku województwa i między innymi mowa będzie o ochronie środowiska w regionie. No, powietrze, jakie mamy, to wszyscy czujemy, szczególnie teraz. Czyli można powiedzieć, jest nad czym pracować.
Jest. Mamy w porządku sesji taki tradycyjny, doroczny punkt, czyli informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska w województwie opolskim. No i można oczywiście przejść jak co roku obojętnie wokół tego punktu, ale się trochę zmieniło przez ostatni rok i myślę, że to jest dla nas powinno być bardzo interesujące. A to, co się zmieniło, to przede wszystkim to, co wypracował rząd Zjednoczonej Prawicy obecnie, czyli bardzo szeroko zakrojony program Czyste Powietrze, łącznie na różnego rodzaju narzędzia walki ze smogiem, walki o czyste powietrze, zostały przeznaczone, w różnych formach, ale ponad 100 miliardów złotych. I teraz jest pytanie, jak my na polszczyźnie będziemy potrafili z tych środków korzystać i wokół tego powinna być ta debata, czyli oczywiście możemy, bo oczywiście stan środowiska to jest bardzo szerokie pojęcie i mówimy o różnych pojęciach, o różnych kwestiach, ale pani redaktor sama poruszyła kwestię jakości powietrza, więc tutaj się powinno wiele zmienić i pytanie, czy się zmieni także na polszczyźnie, bo w wielu regionach się zmienia i myślę, że o to będziemy pytać inspektora i o tym będziemy też dyskutować na sesji. Powinniśmy mieć taką ambicję, ponieważ są środki, po które można sięgnąć, które przygotował obecny rząd.
Mhm. Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać w kontekście właśnie sejmiku. Wkrótce rozpoczną się prace związane z nową strategią rozwoju województwa. Pana zdaniem, co powinno się w tej strategii znaleźć? Ja wiem, że to szerokie pytanie, natomiast te prace najpewniej od kolejnej sesji, czyli lutowej, marszałek ma przedstawić harmonogram pracy nad strategią. Ale z pana perspektywy właśnie, na jakie tematy w tej strategii powinna być kierowana uwaga?
Innowacyjna gospodarka.
To tak z pana branży, tak?
Infrastruktura, zaraz rozwinę krótko, infrastruktura drogowa i kolejowa w regionie, no i kwestia wykorzystania potencjału rzeki Odry. Odry zarówno jako zagrożenia, czyli, znaczy nie potencjału, tylko przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z Odrą, ale także wykorzystanie potencjału gospodarczego. No innowacje to nie tylko kwestia mojej działki, którą nadzoruję w ministerstwie, ale to kwestia przyszłości polskiej gospodarki i dzisiaj w sytuacji, kiedy jesteśmy niewielkim regionem, my musimy postawić na wysokie specjalizacje, musimy postawić na innowacyjną gospodarkę. No nie będziemy mieli takiej liczby fabryk, jak jest w innych regionach, ale możemy mieć takie zakłady i taką gospodarkę, która jest po prostu wysoko zaawansowana. I myślę, że nas na to stać. Mamy uczelnie wyższe. Sąsiednie regiony są przesycone różnego rodzaju inwestycjami, mówię o Dolnym Śląsku i Śląsku, w województwie śląskim. I to są inwestycje właśnie, które powstawały znacznie wcześniej, czyli nie są aż tak zaawansowane technologicznie. I to jest dla nas przyszłość, żebyśmy ściągali tego typu inwestorów i sami generowali wśród opolskich przedsiębiorców taki apetyt na innowacje. I myślę, że to jest bardzo istotne. Także na ekspansję zagraniczną, to jest jeszcze inny temat. Infrastruktura drogowa, kolejowa, ciągle bardzo wiele części naszego regionu jest wykluczone komunikacyjnie. My akurat, ja jestem z Opola, rozmawiamy w Opolu, tu mamy komfort. Natomiast cały czas się upominam o miejscowości dalej oddalone od stolicy regionu, gdzie po prostu kwestia dotarcia nawet ze stolicy jednego powiatu do drugiego, to jest problem, to jest wyzwanie. Już nie mówiąc o dotarciu do stolicy regionu. Więc my musimy z tym walczyć, bo to jest też warunek rozwoju gospodarczego i także zatrzymanie wyludniania się tych terenów, bo jeżeli ktoś będzie miał możliwość dojeżdżania do miejsca pracy sprawnego, szybko, w jakiejś odległości 30-40 kilometrów, to nie będzie opuszczał swojego miejsca zamieszkania, będą się wyludniały na przykład południowe obszary naszego regionu. A trzecia Odra, to chyba nie musimy rozwijać, ponieważ trauma związana z powodzią jest tak silna, że trudno, żebyśmy o tym dyskutowali, aczkolwiek wykorzystanie potencjału rzeki jest ciągle wielkim wyzwaniem.
Stawiamy kropkę. Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, radny sejmiku województwa, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.